Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia jest dr Andrzej Zapaśnik, ekspert Federacji Porozumienie Zielonogórskie, a rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry słuchaczom.
Panie doktorze, minister zdrowia włączył lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do systemu testowania koronawirusa. I teraz to właśnie lekarze z przychodni mają na podstawie teleporady i jeśli zachodzi taka konieczność badania pacjenta w gabinecie, kierować na testy COVID-19. Proszę wytłumaczyć naszym słuchaczom, jak wygląda to w praktyce i czego może się spodziewać pacjent.
No, zgodnie z rozporządzeniem, które dzisiaj, od dzisiaj, wczoraj zostało podpisane i opublikowane, a dzisiaj obowiązuje, rzeczywiście lekarze POZ nabywają uprawnienia do kierowania pacjentów na wymazy w kierunku SARS-CoV-2. Natomiast zapisy są dosyć dla nas niepokojące, ponieważ wielu rzeczy jeszcze nie wiemy, jak to technicznie ma wyglądać. Przede wszystkim niepokoi nas taka bardzo, bardzo zapobiegliwe ograniczenie grupy tych pacjentów, którym możemy zlecić skierowanie w trybie teleporady. Są to pacjenci, którzy mają mieć 4 objawy łącznie wymienione w rozporządzeniu.
A jakie to kaszel,
To jest gorączka występująca razem z kaszlem, występująca razem z dusznością i jeszcze razem z zaburzeniami węchu lub smaku. No, tacy pacjenci zdarzają się niezwykle rzadko. To jest, 3-5% może wszystkich zakażeń, wszystkich pacjentów, których objawy manifestują się w bardzo różny sposób. I można powiedzieć, że tylko niewielka grupka, malutka grupka zakażonych może być skierowana w trybie teleporady, a wszyscy pozostali są w myśl tego rozporządzenia zmuszeni do wizyty przychodni po to, żeby lekarz tego pacjenta zbadał przedmiotowo.
No tak, ale czy to nie jest,
że panie większość doktorze, objawów...
Czy to nie jest tak jednak, że lekarz ma, potrafi mieć zupełnie inny ogląd sytuacji, jest jednak lekarzem, niezwykłym śmiertelnikiem i czy to nie powinien jednak lekarz oceniać, że dany pacjent może być zakażony koronawirusem?
No zdecydowanie tak, ale ministerstwo nie zostawia lekarzowi decyzji, u którego pacjenta lekarz zdecyduje, że wystarczy wywiad, czyli można powiedzieć zebranie dokładnie informacji o tym, jakie pacjent zgłasza objawy, a kogo powinien zaprosić do przychodni. To ja nie mówię o teorii, ja mówię o praktyce, która występuje w Gdańsku, na Pomorzu. Mamy świetnie zorganizowany system wykonywania wymazów w punktach drive-thru i walk-thru i proszę tutaj mieć świadomość, że to się odbywa na bazie właśnie wywiadu zbieranego przez studentów medycyny w contact center. I jest ankieta, która doskonale tutaj obrazuje sytuację nie tylko objawów klinicznych, ale też wieku pacjenta, sytuacji zawodowej i te ankiety się sprawdzają. I my w Gdańsku mamy bardzo komfortową sytuację, że pacjenci, którzy wymagają wymazu, mogą skorzystać z drive-thru. Ja się obawiam, że te zmiany, które wprowadził minister, może naszych mieszkańców, naszych pacjentów pozbawić tego rozwiązania, które przygotował nam Uniwersytecki Szpital Kliniczny.
Panie doktorze, jak rozumiem, Porozumienie Zielonogórskie zwróciło się z takim apelem do pana ministra, aby przynajmniej tę część grupy pacjentów można było kierować bezpośrednio na testy właśnie na podstawie teleporady. Ale ja się chciałam jeszcze zapytać o szczepienia przeciwko grypie, bo lekarze bardzo namawiają, prawda, żeby szczepić się przeciwko grypie, szczególnie teraz, w okresie pandemii koronawirusa. Dlaczego?
No dlatego, że byłoby szczególnym niebezpieczeństwem, gdyby pacjent zachorował i na jedną, i na drugą chorobę równocześnie. Tak? Nie wiemy jeszcze, jakie będą przebiegi, no ale obawiamy się, że ponieważ i grypa daje powikłania i COVID-19 daje jeszcze gorsze powikłania, to razem może się to nałożyć, zwłaszcza u osób tych w grupach ryzyka, czyli przede wszystkim starszych osób z chorobami przewlekłymi. To jest jeden powód. Drugi powód jest taki, bym powiedział, już praktyczny z punktu widzenia medyka. Jeżeli z wywiadu by wynikało, że pacjent jest zaszczepiony na grypę, a zgłaszałby objawy paragrypowe, grypopodobne, no to już wtedy rozpoznanie by bardziej było prawdopodobne zakażenia koronawirusowego, czyli ta decyzja ewentualna o badaniu w kierunku koronawirusa byłaby szybsza. No i trzeci bardzo ważny czynnik. Co roku namawiamy, żeby się pacjenci szczepili na grypę, ponieważ to nie jest choroba banalna. Sama grypa daje u mniejszego odsetka pacjentów niż infekcja koronawirusowa, SARS-CoV-2, ale grypa również daje powikłania i to, które się nie, u niektórych pacjentów kończą zgonem. Także generalnie jest zalecenie, żeby się na grypę co roku szczepić.
A ja słyszałam też, że to jest taki poligon ćwiczebny, właśnie przejście, nie przejście samej grypy, ale poddanie się szczepieniu. Chciałam się zapytać, jakie ma pan obserwacje w związku z tym w przychodniach, bo dotychczas było tak, że około 4 pacjentów na 100 decydowało się na szczepienia przeciwko grypie. A jak wygląda to w tym roku?
No w tym roku mamy dużo większe zainteresowanie. No, na mojej populacji przychodni, która jest 10 tysięcy, to mamy w tej chwili już ponad 400 osób, które zgłosiło się chętne do zaszczepienia i są zapisani na kolejkę oczekujących. I podejrzewam, że drugie tyle będzie się chciało zaszczepić, a może i więcej. Natomiast podstawowy problem i wielka niewiadoma to jest taka, czy my te szczepionki w ogóle otrzymamy. Z hurtowni, w których jak co roku zamawialiśmy 500 szczepionek na przychodnie, zapowiedziano nam, że na razie dostaniemy tylko 200, tak? Czyli już wiemy z góry, że na razie nie możemy zapewnić wszystkim chętnym odpowiedniej liczby szczepionek w naszej przychodni. Nie wiemy, co będzie dalej.
Panie doktorze, minister zdrowia zapewniał, że do końca października trafi na rynek blisko 1 800 000 szczepionek, a w grudniu będzie najprawdopodobniej druga partia 200 tysięcy szczepionek. Ale ja się chciałam jeszcze zapytać, kiedy najlepiej szczepić się przeciwko grypie? Bo chyba właściwie, tak mi się przynajmniej wydaje, że pacjenci decydowali się na troszeczkę późniejsze terminy szczepienia przeciwko grypie, nie akurat we wrześniu. Czy akurat wrzesień jest może lepszym miesiącem?
No najlepsze są jednak te pierwsze miesiące właśnie jesieni. Zwykle grypa pojawia się po nowym roku, styczeń, luty, taka epidemia grypy, czyli ten szczyt zachorowań, co nie znaczy, że pierwsze przypadki nie zdarzają się już wcześniej, więc na pewno wrzesień, październik to jest ten dobry moment, żeby się zaszczepić.
To ja jeszcze się chciałam zapytać o szczepienia przeciwko pneumokokom, bo pacjenci tak przynajmniej przekazują sobie informacje, tak twierdzą niektórzy lekarze, że warto nie tylko przeciwko grypie się zaszczepić, ale także przeciwko pneumokokom. Czy pan to potwierdza jako lekarz?
Tak, to dotyczy zwłaszcza osób z grup ryzyka, czyli osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi, czy też z upośledzeniem odporności, na przykład osoby, które biorą leki obniżające odporność. Także no jest cała grupa osób, które zgodnie ze wskazaniami jakby w charakterystyce produktu leczniczego, jakim jest szczepionka na pneumokoki, są tymi grupami, które powinny się również regularnie na pneumokoki szczepić.
A czy jednocześnie szczepić tak? się przeciwko grypie i pneumokokom, czy jednak rozdzielić te dwa szczepienia w odrębnych terminach?
Nie ma przeciwwskazań, można szczepić w tym samym czasie i to jest praktyka kilku szczepionek w jednym momencie, nawet u dzieci powszechna w kalendarzu szczepień.
A na rynku pojawiły się 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie. I jakie są różnice i czy pacjent właśnie powinien interesować się, jaką szczepionkę przyjmuje, czy nie ma to znaczenia?
Generalnie dużego znaczenia nie ma. To jest też kwestia składu i tak zwanej poliwalentności tej szczepionki, czyli na ile szczepów grypy szczepionka dana jest przygotowana. Były takie lata, że jedne szczepionki miały przewagę nad innymi, ale z tego, według mojej wiedzy, wszystkie szczepionki w tym sezonie są porównywalne, jak chodzi o skuteczność działania.
Panie doktorze, a kobiety w ciąży, czy mogą się szczepić? I czy właśnie one są też w tej grupie ryzyka? Jak to wygląda?
Tak, są w grupie jakby osób, no trudno powiedzieć ryzyka, ale jest to grupa, która ma szczególne wskazanie do szczepienia przeciwko grypie.
A pneumokokom również?
W czasie ciąży. Pneumokokom raczej nie, bo tutaj jest też kwestia tego, że wirus grypy może być potencjalnie szkodliwy dla płodu. Natomiast na pneumokoki szczepią się głównie osoby z obniżoną odpornością po to, żeby zapobiec również powikłaniom, na przykład grypy w postaci bakteryjnego pneumokokowego zapalenia płuc, tak? Bo to jedno po drugim może nastąpić. Także ja się tutaj nie spotkałem ze wskazaniem dla kobiet w ciąży, jak chodzi o pneumokoki, ale jak chodzi o grypę, to na pewno.
Panie doktorze, niektórzy z pacjentów są w takiej sytuacji, że te leki są przynajmniej część, prawda, opłat za szczepionki jest refundowana. Jakich to pacjentów dotyczy?
To dotyczy osób starszych, przy czym osoby od 75 roku życia mają darmową szczepionkę na grypę, czyli pełną refundację. Osoby od 65 roku życia mają połowę refundacji i też pewną refundację mają dzieci od 24 miesiąca życia do chyba 50 albo 60 miesiąca życia, w tej chwili nie pamiętam, czyli do 5 lat, tak, od 2 do 5 lat. To jest taka specjalna szczepionka donosowa i tam też jest pewien poziom refundacji.
A czy tacy zwykli pacjenci mogą też właśnie kupić sobie takie szczepionki, które podawane są do nosa, czy zawsze domięśniowo?
No nie znam. Ta donosowa szczepionka jest raczej przeznaczona dla dzieci, także dorośli raczej korzystają z tych szczepionek, które w postaci iniekcji.
Jeszcze się chciałam zapytać o teleporady, bo wielu pacjentów skarży się, że teleporada to nie to samo, co rozmowa z lekarzem, a pan dementował, już wiem, że w mediach informacje, że w przychodniach realizowane są jedynie teleporady. Jak to wygląda w praktyce?
Ja bym powiedział tak, ja podzielam opinię pacjentów, że teleporada no nie daje takiego komfortu zarówno pacjentowi, ale również lekarzowi, jak porada osobista. Marzę o tym, żeby wróciły czasy sprzed pandemii, ale jako osoba no też zarządzająca placówką mam poczucie odpowiedzialności za zdrowie pacjentów i też mojego personelu, jak chodzi o ryzyko zakażeń COVID-19. Więc to jest jakby jeden z elementów no, szeregu, całego zestawu procedur, które wprowadziliśmy, żeby do minimum ograniczyć to ryzyko zakażeń na terenie przychodni. No więc to nie jest także sama teleporada. Teleporada jako pierwsza forma kontaktu pacjenta z lekarzem, w trakcie której lekarz decyduje, czy wystarczy ten wywiad lekarski dla wydania pacjentowi zaleceń, dla zaspokojenia jego potrzeb zdrowotnych, czy też powinien on przyjść do przychodni i być zbadany również przedmiotowo. Tak, teleporada, zrozummy, to jest wywiad lekarski. Wywiad lekarski, tak się mówi, to jest 80% jakby tutaj badania lekarskiego, tak? Także to nie jest, to nie jest w wielu przypadkach, no tą potrzebę zdrowotną pacjenta zaspokajamy, zwłaszcza jeżeli to są pacjenci, którzy mają na przykład wizyty kontrolne z nadciśnieniem, z cukrzycą. No, często zlecamy tym pacjentom badania dodatkowe, które możemy też podejrzeć najczęściej w swoich systemach już i zinterpretować. Możemy wypisać leki, no oczywiście niektórym pacjentom możemy wypisać e-zwolnienia, e-recepty, e-skierowania. Także no, jesteśmy oprzyrządowani do tego, żeby teleporadę wykonać. Natomiast ja powtarzam jeszcze raz, nie może to być jedyna forma udzielania świadczeń. Każda przychodnia jest zobowiązana do wydzielenia miejsc na porady w przychodniach i to już jest odpowiedzialność lekarza zawodowa i nawet można powiedzieć i karna, tak? Że on no, po to jest w ramach swojej wiedzy no powinien umieć ocenić, kto z pacjentów powinien trafić do przychodni i u nas tak jest w przychodni. My tak w ten sposób przyjmujemy, że pacjentów, no, którzy potrzebują tego, przyjmujemy tego samego dnia. Po rozmowie telefonicznej zapraszamy do przychodni.
A jeszcze bardzo króciutko, panie doktorze, bo pacjenci też się skarżą na takie sytuacje, że w tej samej przychodni lekarz danej specjalizacji, jeden udziela teleporady, a drugi zaprasza do gabinetu. Czy pacjent może sobie zażyczyć, czy też nie ma to żadnego wpływu na to, żeby właśnie mieć taką wizytę u lekarza, a nie teleporadę? Czy pacjent może sobie zażyczyć króciutko?
No w trakcie epidemii, generalnie powinien mieć taką możliwość, natomiast w trakcie epidemii, ze względu na to zagrożenie epidemiologiczne, no to decyduje o tym lekarz jednak, no z różnych względów. My staramy się przykładowo, żeby nie było zbyt dużo pacjentów również na terenie poczekalni, tak? Więc musimy tak kierować ruchem pacjenta, żeby no tego bliskiego kontaktu, który jest ściśle zdefiniowany jako przykładowo przebywanie w jednym pomieszczeniu, niezależnie od odległości, bo to może być 10-15 metrów od siebie. Ale jeżeli dwie osoby przebywają w jednym pomieszczeniu, niezależnie od jego wielkości, ponad 15 minut, to już jest definicja bliskiego kontaktu. Więc jeżeli jedna by z nich była zakażona, to już druga idzie na kwarantannę. To samo zresztą dotyczy pracowników. Jeżeli są rejestratorki na terenie poczekalni, to gdyby taki pacjent czekał ponad 15 minut, to one już podpadają pod tą definicję bliskiego kontaktu. Także no proszę wierzyć, to nie jest wygodna sytuacja dla nas jako osób zarządzających. Natomiast no, kierujemy się w swoim przekonaniu no, dobrem pacjentów w tej szczególnej sytuacji.
Dziękuję.
Ale nie jest to dla mnie sytuacja docelowa.
Dziękuję bardzo za rozmowę, panie doktorze. Dziękuję.
Dziękuję również, bo było mi miło.
Do usłyszenia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia był dr Andrzej Zapaśnik, ekspert Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Rozmawiała Olga Zielińska.